Mówiłem ostatnio, że życie duchowe na przełomie XI i XII wieku coraz bardziej koncentrowało się w klasztorach. Tworzyły one w najlepszym tego słowa znaczeniu elity duchowe i intelektualne, które w sposób zasadniczy wpływały na kształt duchowości zarówno kapłańskiej, jak i laikatu. I choć w końcowej fazie średniowiecza ta elitarność duchowości monastycznej spotykać się będzie niekiedy z ostrą kontestacją, to jednak na podkreślenie zasługuje fakt, że w nie mniejszym stopniu, aniżeli odgórne reformy Kościoła, energicznie wprowadzane przez papieża Grzegorza VII, przyczyniły się one do odrodzenia Kościoła po niechlubnym okresie tzw. seculum obscurum. Można powiedzieć, że w znacznym stopniu klasztory, zwłaszcza słynne opactwo benedyktyńskie w Cluny, przygotowały tę reformę Kościoła. Z tego bowiem środowiska monastycznego wywodzili się tacy papieże jak święty Leon IX, Stefan IX, Mikołaj II, no i oczywiście wspomniany Grzegorz VII, a po nim papież Wiktor III, Urban II, Paschalis II i Gelazy II. Czy Wilhelm Pobożny, starzejący się wielki pan feudalny, książę Akwitanii, mógł przypuszczać, w chwili gdy w 909 roku, znudzony życiem, oddawał pod klasztor benedyktyński swoją bogatą posiadłość wiejską w Cluny razem z lasami, winnicami i młynami, czy mógł przypuszczać, że to właśnie nim posłuży się Boża opatrzność? I tak oto 11 września roku 910 w jednej z burgundzkich dolin, mniej więcej w połowie drogi między dzisiejszym Dijon a Lyonem, powstało opactwo pod wezwaniem świętego Piotra, wolą fundatora podległe bezpośrednio stolicy apostolskiej, wyłączone zaś spod wpływów powszechnej wtedy władzy lokalnych feudałów. Dzięki talentowi kolejnych wybitnych i pobożnych opatów, m.in. świętego Odona, świętego Majulusa, świętego Odylona i świętego Hugona Wielkiego, Cluny wzniosło się ponad wszystkie klasztory benedyktyńskie Zachodu, szybko podporządkowując je sobie zgodnie z ówczesnym systemem feudalnym, wskutek czego powstała tak zwana kongregacja cluniacka, licząca po 100 latach swego istnienia ponad 1180 klasztorów, w tym ponad 880 klasztorów w samej Francji. W klasztorach tych zamieszkiwało według różnych obliczeń nawet do 20 tysięcy mnichów. Wpływ kongregacji cluniackiej na ówczesną rzeczywistość społeczno-polityczną był tak wielki, że bez przesady można powiedzieć, iż Cluny stało się rzeczywistym centrum Kościoła i zarazem duchową stolicą Europy. Nie tylko inne klasztory dobrowolnie przyjmowały styl życia mnichów z Cluny, ale także biskupi i kler. W ten sposób niejako samoczynnie dokonywała się wielka, oddolna, duchowa reforma Kościoła. Siła opactwa w Cluny tkwiła nie tylko w wielkiej liczbie zakonników dochodzącej do 300 osób, ale przede wszystkim w duchowości i organizacji życia klasztornego. Było ono oparte na dwóch zasadach – pokoju i umiarze. Dlatego uważano je za autentyczne świadectwo żywej Ewangelii. Po kilku wiekach Wróciła więc do kościoła tak droga papieżowi Grzegorzowi Wielkiemu idea pierwotnego chrześcijaństwa. W klasztorach kluniackich wprowadzono surową regułę wiecznej modlitwy uwielbienia, na którą składało się m.in. 215 psalmów na dzień. Ponadto przywiązywano coraz większe znaczenie do celebracji mszy świętej, której nadawano bardzo uroczystą i okazałą oprawę liturgiczno-muzyczną. Rzecz jasna, że pochłaniało to dużo czasu. Wobec tego uległ zmianie pierwotny model życia benedyktyńskiego. Zrezygnowano niemal całkowicie z pracy ręcznej na rzecz nabożeństw i pracy intelektualnej. Dbano jednak nie tylko o duchowy oraz intelektualny rozwój, ale także o zabezpieczenie podstawowych potrzeb mnicha, między innymi o skromne, ale treściwe pożywienie. Boleśnie odczuwalne formy rządów feudalnych, a więc wyzysk, przemoc, pogarda dla prostych i zabobonnych ludzi tamtej epoki, za murami klasztoru znikały całkowicie. Taka wolność od wpływów świeckich w owym czasie była prawdziwym ewenementem. Klasztory kluniackie stały się więc azylem dla uciemiężonych chrześcijan, tak świeckich, jak i duchownych. I to nie tylko w okresach częstych wtedy głodów i klęsk. Przykładem tego jest fakt, że za czasów opata świętego Hugona Wielkiego, czyli około 1100 roku, w niedzielę zesłania Ducha Świętego opactwo w Klini nakarmiło około 7000 biednych okolicznych mieszkańców. Materialnego wsparcia mnichom udzielali władcy, lokalni książęta i szlachta, rozumiejąc dobrze, jak wielkie znaczenie mają klasztory dla życia społecznego. Przeznaczając swe zasoby finansowe na budowę niezliczonych kościołów i klasztorów, kongregacja kluniacka przyczyniała się do odnowienia architektury chrześcijańskiej. Wędrujący po całej Europie opaci popularyzowali na Zachodzie sztukę romańską, wzbogacając ją roślinną ornamentyką, rzeźbionymi kapitelami kolumn i bogato zdobionymi portalami. W całej niemal Europie budowano kościoły i klasztory na sprawdzonych wzorcach opactwa w Cluny. Centralny kościół opactwa po licznych rozbudowach i przeróbkach zbudowany był na planie krzyża na osi wschód-zachód z wydłużonym prezbiterium od wschodniej strony. Miał długość prawie 190 metrów. Pięcionawowy korpus przecinał podwójny transept. Zarówno prezbiterium, transept, jak i nawa okolone były prostokątnymi kaplicami z licznymi ołtarzami, aby umożliwić odprawianie mszy świętych dla dużej liczby kapłanów zakonników. Całość pierwotnie była nakryta sklepieniem kolebkowym, ale po zawaleniu się jednej z części zastosowano sklepienie ostrołukowe. Architektura świątyni miała nie tylko walor przestrzenno-praktyczny, ale także teologiczny. Sam układ, jak i wystrój świątyni miały odzwierciedlać niebiańską harmonię i spokój. Świątynia miała być cząstką nieba na ziemi. Dlatego wspomniane portale jako bramy do nieba były tak bogato zdobione. Ten styl zapowiadał nowy trend architektoniczny zwany gotykiem, który niemal całkowicie zdominował budownictwo sakralne średniowiecznej Europy. można tylko ubolewać, że okazałość i splendor opactwa w Cluny przeminęły bezpowrotnie, kiedy w późniejszym czasie w życiu Kościoła coraz większego znaczenia nabierali cystersi oraz duchowieństwo diecezjalne, głównie za sprawą tzw. kanoników regularnych. W roku 1562 klasztor został splądrowany przez hugenotów, a w 1790 roku, w czasie rewolucji francuskiej, opactwo zamknięto. Ostatecznej dewastacji dokonały wojska Napoleona w 1811 roku. Niemniej jednak opactwo Cluny i podległe mu klasztory odegrało ważną rolę w przemianie kultury europejskiej. Jak wspomniałem na początku, dzięki swej duchowej sile jeszcze większe znaczenie miało w reformie Kościoła po wiekach poważnego kryzysu moralnego i organizacyjnego. Historia tego opactwa uczy nas zaufania do Bożej opatrzności, która, jeśli nawet dopuszcza do kryzysu w Kościele, to dla jego wewnętrznego oczyszczenia i umocnienia. Jednak Boża opatrzność nigdy nie pozwoli, aby Kościół Święty upadł. Wszakże Chrystus Pan zapowiedział, że nawet bramy piekielne go nie przemogą.